zakręceni wokół sztuki.
Iwona Damska, dobry wieczór, a w studiu warszawskim pan Piotr Rogoża. Witam, panie Piotrze.
Witam, dobry wieczór.
Pisarz, scenarzysta i projektant narracji w grach komputerowych. Debiutował pan w 2008 roku powieścią Po spirali. Później pojawiło się kilka innych książek. 2019 Niszcz powiedziała i teraz Konwersja, najnowsza powieść, która właśnie ukazała się na rynku. Tak na marginesie powiem, bo to miłe dla nas, urodził się pan w Gdańsku. Tak ma pan w dokumentach, tak? Ale ta przygoda z Gdańskiem nie była zbyt długa.
No nie pamiętam jej. Spędziłem w Gdańsku pierwsze miesiące życia, a później bardzo chętnie oczywiście bywałem tam już turystycznie.
Panie Piotrze, zanim będziemy rozmawiać o najnowszej powieści, o konwersji, chciałabym się dowiedzieć, co to znaczy projektant narracji w grach komputerowych. Ja wiem, że pan głęboko siedzi w tych grach komputerowych i mam wrażenie, że one odciskają się mocnym, dobrym piętnem na pana powieści, przynajmniej tej ostatniej.
To ciekawe, może tak rzeczywiście jest. Natomiast zawodowo zajmuję się obecnie projektowaniem narracji do gier. To jest zawód, który trochę różni się od zawodu scenarzysty. Ja nie piszę scenariuszy do gier komputerowych, tylko staram się sprawić, żeby od strony narracyjnej gra była ciekawa, angażująca, a tak żeby historia, którą ta gra opowiada, była dostarczana graczowi w odpowiedni sposób, żeby wywoływała odpowiednie emocje w odpowiednich momentach. Najkrótsza definicja.
Nie wiem, jak pan skomentuje to, co powiedziałam, bo to jest na moje prywatne potrzeby taka definicja, że jest pan człowiekiem, który siedząc głęboko w grach komputerowych, jakoś te fantazje czy te projekty gier komputerowych przekłada na swoją twórczość. Mogę się mylić.
Nie wiem, jeżeli tak się dzieje, to myślę, że nie do końca świadomie. To znaczy, to są jednak bardzo różne tak naprawdę zajęcia, a mimo że obydwie łączą się z pisaniem, łączą się ze słowem, no ale pewnie tak jest. Poświęcam wiele czasu na pisanie narracji do tych gier, na pracę nad tym, więc sądzę, że siłą rzeczy to gdzieś wpływa na napisanie również literatury.
Czy taka narracja, którą czytamy w konwersji, mogłaby być grą komputerową? Mógłby pan coś takiego stworzyć? Czy mogłaby powstać gra na podstawie pana powieści?
Myślę, że tak. Myślę, że byłaby to gra przygodowa, taka, w której dwoje bohaterów poruszałoby się po różnych lokacjach i odkrywało mroczną tajemnicę.
To w takim razie, skoro drążymy te gry, to ja odwołam się do cytatu z pana książki, rozdział trzeci, Cuda. Gry to gry, rzeczywistość to rzeczywistość. Pamiętajcie o tym, słoneczka wy moje, lepiej nie mylić ich ze sobą, a są tacy, którzy chcieliby, żebyśmy żyli tak, jak gramy i umierali równie beztrosko albo odwrotnie. To się z kolei bardzo mocno wpisuje w całą fabułę pana powieści Konwersja.
No tak, to są słowa wypowiedziane przez jedną z postaci, które są gdzieś istotne dla intrygi. Wypowiada te słowa jeden z, można tak powiedzieć, influencerów, zawodowy streamer gier, czyli chłopak, który zarabia na życie, udostępniając w internecie na żywo nagrania z tego, jak gra w grę. Nie chcę za dużo zdradzać, ale jego zniknięcie będzie istotne dla przebiegu fabuły.
No tak, osób, które znikają w tej powieści w różny sposób, też nie chciałabym do końca tłumaczyć, jak to się dzieje, jest sporo, bo to jest taka hybryda gatunkowa. Wiem, że pan też nie lubi być szufladkowany, kiedyś pana właśnie wkładano do takiej szuflady fantastyka. Rzeczywiście debiutował pan na łamach magazynu, ale lubi pan mieszać style i gatunki.
To jest ciekawe w przypadku konwersji właśnie, ponieważ tak jak wcześniej rzeczywiście raczej pisałem po prostu to, na co miałem ochotę, a później wydawca się martwił tym, jak to określić, jaką etykietę przykleić do gotowej książki. Tak w przypadku konwersji wydawnictwo poprosiło mnie, żebym, gdy dopiero zaczynałem pracę nad tym, żebym napisał powieść tym razem troszkę prostszą, w tym sensie, że troszkę taką bardziej gatunkową. Więc jakby myślę, że jest to pierwszy raz, kiedy świadomie i celowo chciałem napisać thriller. No wyszło jak wyszło. Prawdopodobnie znowu gdzieś nie do końca się w tym gatunku zmieściłem. No ale to tak, w największym skrócie.
Ale zdecydowanie uważam, że zmieścił się pan w tym gatunku. Tutaj są elementy thrillera, thrillera miejskiego. Takiego porównania użyli krytycy czytający książkę i rzeczywiście akcja powieści osadzona jest w Warszawie w dość wąskim gronie. Mamy tutaj kilka postaci głównych bohaterów, właściwie głównie Adrian i Helena. Ta oś fabularna zahacza się o te dwie postaci, one są dość kluczowe. Mam wrażenie, że najbardziej realne w tym całym świecie, który pan wykreował.
Takie było założenie, żeby właśnie tych dwoje głównych bohaterów było taką trochę osią, takimi przewodnikami dla czytelnika po tym świecie, który starałem się zbudować. Oboje jakby znajdują się na dwóch przeciwstawnych, na dwóch końcach właściwie tej narracji, którą chciałem stworzyć. Helena tropi spisek, a Adrian w jakiś sposób go współtworzy. Na konflikcie między nimi, między ich celami jest zbudowana gdzieś opowieść, którą w tej konwersji staram się snuć.
No właśnie, ale to są też bohaterowie, którzy są z krwi i kości. Mam wrażenie, że oni jednak w jakimś stopniu panują, choć nie do końca, jak pokazuje fabuła pana powieści, nad swoim życiem. Może powiedzmy trochę więcej o Adrianie i o Helenie. Helena to jest młoda dziennikarka, freelancerka w tym momencie, bo traci pracę, utrzymuje się z dorywczych prac, żyje w wielkim mieście w Warszawie, musi wiązać koniec z końcem. Helena to też jest taka bohaterka młodego pokolenia, pana pokolenia, pokolenia 30-latków, którzy muszą mierzyć się właśnie z wyzwaniami świata, takiego krwiożerczego świata, a mając ideały, mając jakieś poczucie też własnej wartości i jakąś swoją wewnętrzną drogę, no mierzą się z wielkim kolosem, tak, jakim jest współczesne życie.
Tak, w jakimś sensie tak. Na pewno bardzo chciałem, żeby te takie niesamowite, sensacyjne wypadki, które przydarzają się w życiu Heleny, jednak wyrastały ze zwykłego, codziennego życia. Jakby starałem się, żeby to takie obyczajowe tło, w którym poruszają się moi bohaterowie, było nakreślone w miarę wiarygodnie. I bardzo się cieszę, słysząc, że bohaterowie robią wrażenie faktycznie takich wiarygodnych postaci z krwi i kości, jak pani powiedziała. No tak, no Helena jest 30-latką, mieszka w Warszawie, przyjechała do Warszawy za pracą. Stara się jakoś utrzymać na powierzchni jako freelancerka. Mierzy się z takimi problemami, z jakimi mierzy się większość pewnie warszawskich przyjezdnych 30-latków. Stara się znaleźć sobie jakieś fajne mieszkanie, jakoś się w tej Warszawie urządzić.
Mieszkanie to dużo powiedziane, tak? Bo to jest kawalerka zaledwie 20-parometrowa. To też jest taki rys pokolenia, które musi po prostu poszukać lokum do mieszkania, bo trudno tu mówić o tym.
Zdarzyło mi się w Warszawie mieszkać w 20-metrowej kawalerce, w której w umowie określony był rozkład pomieszczeń tego mieszkania i pamiętam właśnie określenie wnęka kuchenna, które było bardzo adekwatne.
No właśnie, taką wnękę kuchenną ma w swoim drugim mieszkaniu, pierwszym zresztą też Helena, czy w miejscu, w którym mieszka. Przeżywa akurat kryzys życiowy, bo tak jak powiedziałam wcześniej, z pracą jest ciężko, utrzymuje się ze zleceń, rozstała się ze swoim chłopakiem Markiem. No stać ją na kawę, tak, na latę w pobliskich kawiarenkach, to też taki znak pokolenia, bo młodzi ludzie właśnie bardzo chętnie wpadają do kawiarni, tam też pracują, spotykają się, to jest jakby taki drugi dom, drugie miejsce, gdzie przebywają młodzi, niezależni zawodowo ludzie. Tak przynajmniej jest w Warszawie.
No pewnie tak.
Ja no pewnie nie wszyscy, ale tak też to życie może wyglądać.
Tak, no znam wiele osób, które tak żyją, które faktycznie pracują sobie w kawiarniach, a ja się przyznam, że nawet w momencie, kiedy przez dłuższy czas byłem freelancerem, jakoś nie potrafiłem się przekonać do tego, żeby zabrać ten komputer jednak i wyjść do kawiarni, a no, mi się mimo wszystko to troszeczkę taką pretensjonalną figurą zawsze wydawało. Tak zresztą w pewnym momencie myśli o sobie Helena w książce. Ona gdzieś tam wypowiada moje myśli z tych freelancerskich czasów.
No właśnie, to ciekawe, że bardziej pewnie w Helenie jest coś z pana niż w Adrianie, tak? Bo Adrian to jest druga postać, stojąca na drugim biegunie. Też ciekawie zarysowana postać, też człowiek, który ma ten styk sam ze sobą, bo tutaj mówimy o tym, że część tych osób, które są bohaterami pana książki, to są osoby realne, żyjące, ale całkowicie wykreowane, bo też o tym jest ta powieść. Natomiast Adrian, który daje się jednak wpasować w te tryby i korporacji, i pewnych mechanizmów, jakie związane są ze streamingiem, no gdzieś ten kontakt ze sobą próbuje łapać.
Tak, to prawda. Myślę, że trudno będzie mi przedstawić postać Adriana, nie zdradzając zbyt wiele z fabuły książki, ale spróbuję. Adrian jest trochę młodszy od Heleny. Adrian pracuje jako pozycjoner w agencji, która formalnie jest agencją artystyczną, która kreuje i opiekuje się karierami influencerów, piosenkarek, ale również pisarzy, różnych muzyków, no różnych postaci, które mają wpływ na kształtowanie gustów Polaków. Ale w rzeczywistości agencja ta zajmuje się tworzeniem albo wykorzystywaniem tych wcześniej stworzonych postaci influencerów do przekazywania i takiego zakorzeniania gdzieś w naszej zbiorowej świadomości pewnych idei. Mówiąc jakby w największym takim skrócie, ta agencja traktuje tych wykreowanych przez siebie ludzi trochę tak, jak reklamy. Po prostu stara się przy ich pomocy wywołać pewne reakcje, zachęcić czy wręcz zmusić społeczeństwo do dokonywania pewnych wyborów. No i ci pracownicy agencji są z tego normalnie rozliczani, to jest ich zwyczajna praca.
No właśnie, i Adrian jest takim przedstawicielem i powieść zaczyna się w momencie pewnego tragicznego wydarzenia. Też nie chciałabym za dużo powiedzieć, bo to zburzy może przyjemność czytania, ale jednocześnie mamy młodą dziewczynę o imieniu Amal, to jest Syryjka polskiego pochodzenia. Tutaj kilka znaków zapytania, bo to jest taka opowieść o tej dziewczynie i też cała pana powieść o tym, jak można wykreować postać, personę. Pan używa takiego określenia persona.
Tak, to jest określenie zaczerpnięte bezpośrednio ze slangu marketingu internetowego, gdzie rzeczywiście kreuje się persony, w tym sensie, że tworzy się takie wyobrażone postacie odbiorców produktu, który im się oferuje i mając wykreowaną taką personę, do niej adresuje się dalszy przekaz. Często takich person kreuje się kilka, aby przygotować sobie kilka różnych sposobów docierania do danej grupy odbiorców. Wydało mi się to na tyle gdzieś inspirujące, że zacząłem się zastanawiać, co by właśnie było, gdyby te agencje tworzyły persony, ale nie metaforycznie, tylko dosłownie. To znaczy, gdyby faktycznie zaczęły tworzyć ludzi. No i tak to jeden z tych pomysłów, od których konwersja się zaczęła.
W pewnym sensie i tak internet tworzy ludzi, czy agencje tworzą ludzi, może nie w tak dosłowny sposób, w jaki czytamy w pana powieści, ale pozycjonowanie, szukanie osób, które mogłyby być idolami, no to chyba jest na porządku dziennym. Są przecież całe sztaby przeszukujące internet, czy wyszukujące ludzi z jakimś potencjałem, czy literackim, czy jakimkolwiek innym artystycznym, które się potem po prostu w jakiś sposób kreuje, tak? Może też ubarwia się życiorys, koloryzuje, tak jak w przypadku Amal, bo to jest dziewczyna, która właściwie jest taką przeciętną, dobrze śpiewającą i dobrze zapowiadającą się, ale ma te wszystkie takie zniuansowane rzeczy, które pozwalają wykreować właśnie postać niezwykłą.
Tak, i nie jest to nic nowego. Myślę, że odkąd istnieje popkultura, taką jaką ją znamy teraz, czyli już od kilku co najmniej dekad, bardzo często postacie idoli są, jeżeli nie tworzone zupełnie sztucznie, to mocno, mocno kreowane. Dość powiedzieć, że legendarny punkowy zespół Sex Pistols tak naprawdę powstał jak boys band, kiedy podbierano po prostu muzyków przez wytwórnie, aby stworzyć pewien produkt, który dotarł do tego grona, do którego miał dotrzeć. Potem oczywiście wymknęli się trochę spod kontroli, ale
na szczęście.
W swoich początkach tak, Sex Pistols też byli takim produktem. I tak naprawdę myślę, że gdybyśmy zgłębili się w biografię bardzo wielu alternatywnych, tak nazywanych zespołów, wykonawców, zobaczylibyśmy, że w pewnym momencie pojawił się silny element kreacji, a ja w mojej powieści po prostu trochę to przerysowałem na potrzeby tej takiej jednak sensacyjnej, gatunkowej fabuły.
No tak, ale to jest rzeczywistość ta fabularna pana książki, która nie jest daleka od tej rzeczywistości naszej, w której żyjemy. Chyba nie będzie przesadą powiedzenie, że w dużym stopniu rządzą nami algorytmy, cyfry, że jesteśmy uwikłani, będąc w tym świecie cyfrowym. Ja nawet nie wiem, czy można całkowicie odciąć się w tym momencie od świata cyfrowego i mieć jakąś niezależność. Sami nie wiemy, jaki wpływ na nas mają różnego rodzaju agencje czy ludzie właśnie poszukujący danych. To bardzo jest niebezpieczna zabawa.
Tak, bardzo to jest ciekawe, bo tak naprawdę rozwój tych technologii i możliwości zbierania, agregowania i analizowania potem danych jest tak szybki, że sądzę, że nie nadążają za tymi żadne socjologiczne badania, które patrzą, w jaki sposób faktycznie wpływa to na nas jako społeczeństwo i na nas jako ludzi, jako jednostki.
To jest też powieść o manipulacji, czy może przede wszystkim, oprócz tego, że jest thrillerem świetnie trzymającym w napięciu, z bardzo ciekawie zarysowanymi postaciami, no to taka trochę smutna metafora współczesnego świata, tak, że my nie zdajemy sobie sprawy, kto tymi sznureczkami pociąga, może zdajemy, ale nie do końca i pewnie nie wszyscy.
Tak, to na pewno jest powieść o manipulacji, przy czym o ile posłużyłem się właśnie tą taką metaforą, kiedy jesteśmy manipulowani przez jakieś tajemnicze agencje, przez jakieś algorytmy, to na jakimś poziomie to jest też opowieść o manipulacji, ale takiej o tym, jak jesteśmy manipulowani, że tak to górnolotnie nazwę, przez system. No Helena czuje się zmanipulowana, jakby ona nie chciała takiego życia. Ona wierzyła, że będzie reportażystką. No, nagle wykonując wszystko to, co powinna wykonać, żeby dojść do takiego miejsca, w którym mogłaby utrzymywać się z rzetelnego, porządnego dziennikarstwa, znajduje się w jakiejś redakcji, która pisze po prostu setki newsów tylko po to, żeby zostały kliknięte. Odchodzi z tej pracy rozgoryczona i przekonana, że została oszukana. Również Adrian w pewnym momencie zdaje sobie sprawę z oszustwa, w jakie został wmanipulowany, no ale tutaj nie chcę więcej zdradzać, w jaki sposób i w jakich okolicznościach. No i tak, myślę, że to jest powieść o manipulacji. To tak sądzę, postawmy tu kropkę.
Jasne, dużo smutku też w tej powieści. Nie ma tu miejsca specjalnie na miłość, a jeżeli ta miłość się pojawia, to niestety pryska potem jak bańka mydlana.
No tak, ale to jest akurat jakiś element, który był mi potrzebny do postaci tych bohaterów. Nie, to nie jest tak, że ja nie wierzę zupełnie w miłość, sądzę, że ona nie może się już nikomu przydarzyć w dobie algorytmów i zawsze też będzie czymś sztucznym. To jest jakiś element kreacji tego świata.
To prawda.
Zresztą wydaje mi się, że akurat Adrian był bardzo mocno zakochany. Jakby wątek jego dawnej miłości jest bardzo istotny dla fabuły. Sądzę, że akurat Adrian jest osobą, która bardzo mocno kogoś kochała i nie przestała kochać i to też ma na niego bardzo duży wpływ.
No, co widzimy, ten wpływ się jakoś urealnia. Znowu tutaj zakamufluje trochę informacje, bo właściwie trudno mówić o pana powieści, bo wszystkie fakty są tak ważne, te wszystkie klocuszki czy puzzle, które musimy poskładać. Mam nadzieję, że w dalszym ciągu są rozsypane i tylko wzbudzi to państwa ciekawość, bo zapewniam, że czyta się powieść pana Piotra Rogorza znakomicie. Daje do myślenia. No i też pisana jest takim dobrym, charakterystycznym, zaryzykuję dla pana, choć to moja pierwsza przygoda z pana twórczością, językiem.
Cieszę się, że pani tak mówi. Jakby bardzo mi zależy na tym, żeby to, co piszę, nawet jeżeli jest to powieść gatunkowa, nawet jeżeli jest to thriller, żeby jednak miała też jakąś górnolotnie, powiedzmy, literacką wartość dla odbiorcy. Nie chciałbym tworzyć rzeczy, które są tylko i wyłącznie rozrywką, które na jakimś takim nawet najmniejszym poziomie, nawet tak na chwilę, nie dadzą czytelnikowi również takiej czysto estetycznej po prostu przyjemności. Ja sam jako czytelnik nie jestem w stanie czytać po prostu literatury, która jest kiepsko napisana. Uważam, że okej, fajnie, jeżeli fabuła jest rzeczywiście ciekawa, cieszę się, że intryga przykuwa uwagę. No ale jednak jest to powieść, jest to literatura piękna i zależy mi, żeby na ile jestem w stanie troszeczkę tego piękna w te słowa wlać.
Zapewniam pana, że język jest na bardzo wysokim poziomie. Dziękuję bardzo.
Teraz mam takie poczucie, że zabrzmiałem strasznie pretensjonalnie. Nie, ale nie chciałem, nie było to moim celem.
Nie, absolutnie. Ja nie mam takiego odczucia, więc mam nadzieję, że uspokoiłam pana trochę. Powieść się broni. Ktokolwiek po nią sięgnie, zobaczy, że nie są to słowa na wyrost. Piotr Rogorza, autor Konwersji, między innymi to najnowsza powieść. Ewie Redel w Warszawie i Julii Baranowskiej w Gdańsku dziękuję za realizację. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Zakręceni wokół sztuki.